Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Tadeusz Bobrowski, którego pamiętnik wznowiono u nas po 79 latach w 1979 roku, włada piórem znakomicie i listy jego do Konrada są potwierdzeniem rodzinnych uzdolnień literackich. Konrad tę zdolność mógł dziedziczyć i po ojcu poecie. Róża Jabłkowska we wstępie do opracowanej przez siebie korespondencji Tadeusza Bobrowskiego do Konrada stwierdzi, że nadawca styl miał konkretny, dobitny i niezwykle naturalny. Znalazło to echo w pięknej, to prawda, ale nieco odmiennej angielszczyźnie Konrada. Czytając listy do Konrada Tadeusza Bobrowskiego, z wielkim ubolewaniem pogodzić się trzeba, co nam uprzytamnia Barbara Kocówna we wstępie do aneksu zawierającego fragment korespondencji Konrada i jego rodziny z lat 1919-1931 z poselstwem polskim w Londynie, że odnalezienie polskich listów Konrada do wuja, których ilość mogła się zbliżyć do setki, do dziś pozostaje wyłącznie nęcącą, lecz coraz mniej prawdopodobną możliwością. Zdzisław Najder biada, że wszystkie chyba listy Konrada do wuja przepadły w pożarze, który dotknął podczas rewolucji 1917 roku dwór w Kazimierówce. Szkoda to przygnębiająca. Konrad mówił bowiem i pisał piękną polszczyzną. Myślał zawsze po polsku. Wells zażartował kiedyś, że lubiący konie Konrad także w Anglii zwracał się do nich po polsku. Anegdota przetrwała, lecz listy przepadły. Jakaż strata. Tadeusz Bobrowski, zastępując niejako Konrada w niespełnionym obowiązku korespondencyjnym do Stefana Buszczyńskiego, opowiada mu co nieco o wychowanku w liście z marca 1879 roku. Stwierdza tam: studia nad indywiduum przekonały mnie, że nie jest to zły chłopiec, tylko niezmiernie wrażliwy, zarozumiały, zamknięty, a zarazem egzaltowany. Zdolny jest i wymowny, po polsku nic nie zapomniał, chociaż od wyjazdu z Krakowa pierwszy raz ze mną mówił po polsku. Wuj był zresztą, miał po temu powody, zadowolony i z innych cech siostrzeńca. Maniery ma bardzo dobre, jak gdyby z salonu nigdy nie wychodził. Bardzo lubiony był przez kapitanów swoich i przez majtków. I raz jeszcze powtarza w liście do tegoż Buszczyńskiego w maju 1879 roku. Dodam na szczególną zaletę nie jego, a chyba zdolności do języków, że listy Konrada pisane są tak dobrą polszczyzną, jak gdyby nigdy z Polski nie wyjeżdżał, gdy tymczasem od wyjazdu z Krakowa, 1874 rok, raz tylko mówił po polsku ze mną w Marsylii. Ukrywana szorstkością, a przecież trudna do ukrycia miłość wuja do siostrzeńca i duma z niego znalazła pełną wzajemność w miłości i szacunku siostrzeńca dla wuja. Najpiękniej wyraził je Konrad w autobiograficznym szkicu ze wspomnień, gdzie w całym cieple synowskiej prawie miłości jawi się i wuj, i dom jego. Dom, dodajmy, w którym rodziła się pierwsza powieść późniejszego znakomitego pisarza, Fantazja Almayera. Pod takim tytułem ukazało się pierwsze jej polskie wydanie, zadedykowana Pamięci T.B. Oto dwór w Kazimierówce, podczas wizyty kapitana brytyjskiej marynarki handlowej u wuja w 1890 roku. Nachodziłem wuja w jego gabinecie, gdzie najważniejszym sprzętem był olbrzymi srebrny kałamarz, ofiarowany mu w 50. rocznicę urodzin przez wszystkich jego ówczesnych pupilów. Był opiekunem wielu sierot z ziemiaństwa trzech południowych prowincji. Miał wówczas 62 lata i był przez ćwierć wieku najmądrzejszym, najbardziej stanowczym, najpobłażliwszym z opiekunów. Dając mi moralne oparcie, zdawało mi się zawsze, że je czuję, choćbym był w najodleglejszych zakątkach ziemi. Dear boy, kochany chłopiec, który prawdziwie wyszedł na ludzi, złożył opiekunowi w tym wspomnieniu wyrazy wzruszającej wdzięczności. Zaprawdę było za co, jak przekonują nas o tym listy. Zachowało się ich 71 z lat 1869 do 1893. Zakupił je Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Lwowie od wdowy po Konradzie Jessie Conrad de Domo George w 1930 roku. Mimo wielu peregrynacji w trudnych marynarskich okolicznościach przechowywał Konrad te wujowskie listy z wielkim pietyzmem. Świadczyć też mogą o jego krystalicznej i wiernej polskości, tak ważnej dla jego angielskiego pisarstwa. Interesujące będzie spostrzec, że w zawartym w uzupełnieniach książki liście ojca pisarza do Tadeusza Bobrowskiego jawi się Apollo Korzeniowski jako nieodnotowany w znanych mi antologiach marynista, dedykujący bratu żony pełen szacunku wiersz. Z taką końcową strofą. Lecz kiedy w szczęścia krainach złotych staniesz po długiej podróży, wspomnij czasami ze smutkiem o tych, którzy zginęli wśród burzy. Ojciec Konrada, represjonowany zsyłką za patriotyczną działalność przedpowstaniową, był właśnie jednym z tych, którzy zginęli wśród burzy. We wspomnianym wcześniej aneksie, opracowanym przez Barbarę Kocównę, jawi się Konrad, znany już i ceniony pisarz, jako oddany sprawie polskiej, dumny z ojczyzny, wierny jej syn. Kiedy zaproszono go na założycielskie zebranie Towarzystwa Przyjaciół Polski w Anglii, w rozmowie z cenionym historykiem literatury angielskiej, Romanem Dybowskim, między innymi stwierdził: my, co przez 100 lat niewoli, pozostaliśmy tym samym, czym byliśmy przedtem, przez lat 1000 blisko, takich starań nie potrzebujemy. Kto chce, znajdzie nas na tym samym bastionie Europy, gdzieśmy zawsze bronili jej cywilizacji.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.